Podkarpacki panel polityczny.
Poniedziałek, 6 maja 2024 roku, a 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ten temat dziś w panelu do godziny 12, a naszymi gośćmi są poseł Elżbieta Burkiewicz, Trzecia Droga Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tomasz Buczek, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Piotrowski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pomimo zaproszenia nie ma z nami przedstawicieli koalicji, raczej jest pan z Koalicji Obywatelskiej, miała być pani Renata Butryn, jest pan Marcin Piotrowski, przepraszam bardzo. Natomiast nie ma przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i także Prawa i Sprawiedliwości. Może dotrą do nas w trakcie tego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, telefony od państwa odbiera Wojciech Wójcik. Nasz numer to 17 222 22 22. Można dzwonić z pytaniami do naszych gości, z opiniami dotyczącymi na przykład tego, jak rozkręca się, czy się rozkręca, czy państwo to widzą, kampania do Parlamentu Europejskiego i co państwo sądzą o kandydatach, którzy już pojawili się, jako że listy zostały zarejestrowane. O tych listach będziemy rozmawiać. Audycję realizują Maciej Rosół i Krzysztof Kogut, a przed mikrofonem Roman Adamski. Za 5 tygodni będziemy już po polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W czwartek minął termin rejestracji list kandydatów poszczególnych komitetów na Podkarpaciu. Tych komitetów startuje 6. Posłuchajmy raportu Jerzego Pasierba, który powstał w ostatni czwartek, a więc w dniu, kiedy listy zostały zarejestrowane.
Listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu na Podkarpaciu otwiera europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska. Jak mówiła podczas prezentacji kandydatów europarlamentarzystka, na liście KO są ludzie doświadczeni, którzy mają wiedzę oraz umiejętności.
Którzy umieją rozmawiać, umieją szukać rozwiązań, którzy umieją proponować swoje rozwiązania, a nie tacy, którzy tylko krytykują po to, żeby się pokazać w telewizji. No my walczymy, ale nigdy nie usiedli do negocjacyjnego stołu. Po drugiej stronie są ci, którzy szykują nam polexit.
Z drugiego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej startuje Jolanta Kaźmierczak, była wiceprezydent Rzeszowa i radna obecnej kadencji Sejmiku Podkarpacia. Z kolei na trzecim miejscu znalazła się wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Na dalszych są m.in. Jacek Wiśniewski, były prezydent Mielca, Antoni Pikul, działacz opozycyjny z lat PRL i Solidarności, czy Marcin Piotrowski, socjolog, animator kultury i organizator festiwali Folkowisko w Gorajcu. Swoją podkarpacką listę zaprezentowało również w mediach społecznościowych Prawo i Sprawiedliwość. Jak wygląda pierwsza trójka na tej liście? O tym europoseł PiS z Podkarpacia mijającej kadencji Bogdan Rzońca.
Już jest wszystko jasne. Mamy, prawda, pana Daniela Obajtka na jedynce, ja jestem na dwójce, Władysław Ortyż na trójce i tak dalej. Także mamy bardzo mocną listę. Mówi się, że to jest lista śmierci. No a kto wygra, to zadecydują wyborcy.
Na podkarpackiej liście PiS znaleźli się również m.in. były wiceminister sprawiedliwości i poseł Marcin Warchoł, posłanka i była wojewoda Ewa Leniart, posłanki Teresa Pamuła i Maria Kurowska, a także były marszałek Sejmu i poseł Marek Kuchciński. Listę kandydatów trzeciej drogi do Europarlamentu na Podkarpacie otwiera posłanka Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050. Na dalszych miejscach znaleźli się m.in. Krzysztof Stańko i Dariusz Dubis. A jak ocenia listę jej liderka i czym Elżbieta Burkiewicz chciałaby się zająć po ewentualnym uzyskaniu mandatu europarlamentarzysty? Siłą listy trzeciej drogi jest to, że są na niej ludzie pochodzący stąd, mówi Elżbieta Burkiewicz.
Jesteśmy stąd, jesteśmy jakby częścią tej wspólnoty podkarpackiej. Co do mnie samej, gdybym zdobyła poparcie mieszkańców, dostałabym mandat do reprezentowania naszego regionu w Parlamencie Europejskim, to przede wszystkim chciałabym reprezentować interesy Podkarpacia, żeby nadal utrzymać ten rozwój, który dało przynależność do wspólnoty europejskiej.
Na listach Nowej Lewicy na Podkarpaciu znalazło się 10 kandydatów. Liderką jest Wiktoria Aleksandra Barańska, członkini partii Razem. Jak powiedziała podczas prezentacji listy kandydatka, po uzyskaniu mandatu chciałaby zadbać w Europarlamencie o sprawy zwykłych ludzi.
Żeby to nie oni byli obciążeni kosztami transformacji energetycznej, walki z kryzysem klimatycznym, kosztami tego, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo wobec zagrażającej nam agresji ze strony Rosji. Chcemy, żeby koszty tego ponosiły wielkie korporacje i milionerzy.
Dwójką na liście lewicy jest profesor Grzegorz Budzik z Politechniki Rzeszowskiej. Do 2020 roku prorektor uczelni, a obecnie kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn. Z numerem 3 startuje Agnieszka Chmiel, wiceprzewodnicząca podkarpackiej Nowej Lewicy, a wśród lewicowych kandydatów znaleźli się jeszcze m.in. Magdalena Szczepańska, wolontariuszka w fundacjach wspierających wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a także Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Nazwiska podkarpackich kandydatów do Europarlamentu przedstawiła też w tym tygodniu Konfederacja. Listę otwiera Tomasz Buczek, który, jeżeli uda mu się zdobyć mandat, chciałby zasiadać w komisji zajmującej się rolnictwem i zająć się jego problemami.
W czym czuję się mocny, w czym czuję się dobry i to, do czego się zobowiązałem polskim rolnikom, kiedy walczyłem wraz z nimi przeciwko napływowi zboża, nie tylko z Ukrainy, ale z Ukrainy przede wszystkim, bo to był największy wolumen tego zboża płynął, kiedy mówiliśmy o problemach Nowego Zielonego Ładu i kto na to pozwolił i kto temu się nie przeciwstawił.
Z drugiego miejsca listy Konfederacji startuje Karolina Pikuła, szefowa rzeszowskich struktur Konfederacji Korony Polskiej. Trzecim na liście jest Adam Berkowicz, przedstawiciel Nowej Nadziei, ojciec posła Konfederacji Konrada Berkowicza z Krakowa. A z ostatniego miejsca listy Konfederatów startuje Andrzej Słodyczko z Konfederacji Korony Polski.
I te informacje zebrał dla Państwa Jerzy Pasierb. Część kandydatów jest z nami w studiu. Ja przypomnę jeszcze raz gwoli ścisłości wyjaśnienia, że pomimo zaproszenia nie ma z nami dzisiaj przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy. Pani poseł Elżbieta Burkiewicz, dlaczego zdecydowała się Pani na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Przecież Pani dopiero co zaczęła być posłanką w polskim parlamencie jako troszkę debiutantka.
Zdecydowanie, nie troszkę. Jestem debiutantką, nie da się tego ukryć. Czuję się odpowiedzialna za swoje ugrupowanie. Powiedziałam A, więc to jest jakby powiedzenie dalszych liter alfabetu. Muszę walczyć o to, żeby ugrupowanie Polska 2053 Droga na Podkarpaciu zdobyło i utwierdziło swoją pozycję. I to jest dla mnie, ta kampania to będzie kampania, w której nie tylko będę walczyła o mandaty dla naszych polityków, dla działaczy naszego ugrupowania, ale również będę chciała zdobyć poparcie mieszkańców, żeby ludzie, którzy tu mieszkają, żeby zobaczyli, że jest takie ugrupowanie, które proponuje coś innego niż PiS, coś innego niż Platforma, że my jesteśmy rzeczywiście trzecią drogą. Jesteśmy wyborem pomiędzy jednym a drugim. Tak? Jesteśmy gdzieś po środku. Nie chcemy tego duopolu. My chcemy być kimś innym i chcemy przekonać mieszkańców, że warto postawić na nas.
Dlaczego Państwo ponownie zdecydowali się na koalicję wyborczą z Polskim Stronnictwem Ludowym, Polska 2050?
Bo ten projekt ma już jeden sukces za sobą. Mam nadzieję, że wybory europejskie to będzie nasz kolejny sukces. Wybory samorządowe, powiedzmy, że na Podkarpaciu wyszły nam średnio, ale mam nadzieję, że wybory, bo te wybory, każdy z tych trzech wyborów są trochę inne i różnią się jakby zasadami działania, ale myślę, że wybory europejskie pozwolą nam rozwinąć skrzydła i pokazać, że Europa jest ważna, że Podkarpacie w tej Europie jest ważne i musimy przekonywać obywateli, mieszkańców do tego, że to jest jedyna słuszna droga do tego, żebyśmy rzeczywiście dobrze dalej funkcjonowali, żebyśmy się mogli rozwijać, żeby fundusze europejskie do nas docierały. Także ja tutaj upatruję jakiegoś miejsca dla siebie politycznie i chcę przede wszystkim ludzi przekonywać, że polityka to nie jest tylko... Nie chcę użyć słowa popularnego, że to jest brud, tak? Ale że to jest coś bardzo ważnego, tak? I że można tą politykę uprawiać, tak? Żeby naprawdę obywatele mieli przekonanie, że my nie jesteśmy po to, żeby zdobywać dla siebie jakieś frukty, tylko po to, żebyśmy działali dla dobra ogółu.
Telefon 17 i 7 dwójek. Jak Państwo zapatrują się na tę kampanię, na ile ważne są. Jak ważne dla Państwa tutaj w małych ojczyznach na Podkarpaciu są wybory do Parlamentu Europejskiego? Czy to oznacza, że to są odległe wybory w sensie geograficznym, czy jednak kandydaci, którzy uzyskają euromandat, będą stanowić o tym, co dzieje się w naszym regionie? Marcin Piotrowski, startował Pan w wyborach do Parlamentu Polskiego, nie uzyskał Pan mandatu, a teraz z Koalicji Obywatelskiej, ale jako kandydat bezpartyjny startuje Pan do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego?
Tak, startuję, bo wielu ludzi zaufało mi. Kilka tysięcy osób postawiło na społecznika, na człowieka generacji wychowanej w Unii Europejskiej, bo ja właśnie w życie wchodziłem w momencie, gdy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Dokładnie 20 lat temu po raz pierwszy otworzyły się przed nami granice. Wiele lat spędziłem pracując w Irlandii, jak wielu ludzi z Podkarpacia. Unia Europejska dużo nas nauczyła, dała nam szansę rozwoju i wróciłem tutaj. Do swojego domu, żeby być i żeby być głosem teraz ludzi mojej generacji właśnie w Parlamencie Europejskim, żeby budować przyszłość dalej dla moich dzieci, bo one tutaj są na Podkarpaciu. Boję się o polexit, który obserwowaliśmy w Wielkiej Brytanii, o zamykanie się naszej granicy, naszego kraju, o budowanie nawet takiego muru pomiędzy Polską a Podkarpaciem, które mentalnie troszeczkę powstaje po tamtej stronie. My jesteśmy ludźmi otwartymi i nie damy się tutaj zamknąć, zaszufladkować i pokazać, że wszyscy na Podkarpaciu są antyunijni, że nie chcemy zmian, że chcemy zamknięcia. My nie wyobrażamy sobie, moja generacja, żebyśmy teraz mieli podróżować po Europie z paszportami. Rozwinęliśmy się. Wiele osób zrobiło kariery w innych krajach. Wracają tutaj. Chcą, żeby nasz region się rozwijał. I ten region jest naprawdę wyjątkowy. Widać to, jeżdżąc po nim, szczególnie z perspektywy, gdy się przyjeżdża z zewnątrz. My często nie doceniamy, w jak dobrym, pięknym i zielonym miejscu mieszkamy. I właśnie dlatego to Podkarpacie chcę powalczyć i być głosem właśnie tych ludzi, którzy myślą w sposób proeuropejski.
Pan Tomasz Buczek otwiera listę Konfederacji Wolności i Niepodległość. Jak to się stało, że jest pan na pierwszym miejscu? Jak wyglądały te przygotowania i dlaczego pan zdecydował się na kandydowanie?
Zostałem poproszony przez liderów naszego ugrupowania, między innymi przez marszałka Krzysztofa Bosaka. Czy zechcę podjąć się tego działania? Oczywiście się zgodziłem. Uważam, że jest to dla mnie zarówno duże wyróżnienie, jak również jest to docenienie mojej pracy, którą wykonałem przez ostatnie lata tutaj na Podkarpaciu. Od czasu, kiedy zawiązaliśmy Konfederację w 2019 roku, szereg akcji, szereg razy pomagaliśmy mieszkańcom Podkarpacia, czy to w czasach covidowych, kiedy wszystkie ugrupowania ręka w rękę poza Konfederacją tylko zamykały naszą gospodarkę, później dodrukowywały pusty pieniądz, co negatywnie wpłynęło tutaj na sytuację naszej gospodarki, na inflację. Później mieliśmy problemy z piątką Kaczyńskiego, piątką przeciwko rolnikom. Protestowaliśmy z rolnikami kolejne lata, problemy z sytuacją na Ukrainie, która najpierw tutaj sytuacja wojenna, zmierzyliśmy się mocno z wojną na Ukrainie, z imigracją z tamtego kierunku, którą musieliśmy przyjąć, musieliśmy pomóc. My tutaj też jako Konfederacja pomagaliśmy. Ja sam przyjmowałem pod swój dach z rodziną rodziny ukraińskie. Byliśmy z pomocą humanitarną. Trzykrotnie byłem na Ukrainie. Kolejne lata i kolejne sytuacje, kiedy gospodarka polska odczuwała negatywne skutki ze względu na to, że otworzyliśmy się na ten import z kierunku ukraińskiego. Również pomagaliśmy naszym rolnikom, nagłaśnialiśmy te tematy, protestowaliśmy. Mówiliśmy o procedurach zboża technicznego. Mówiliśmy, jak te wszystkie ugrupowania głosowały, jaką politykę popierały, aż tutaj ta sytuacja, która ma miejsce obecnie, czyli Zielony Ład w rolnictwie, Fit for 55, wszystkie regulacje unijne, które są dla nas dużym obciążeniem, dla naszej gospodarki dużym obciążeniem, zwiększają nam koszty życia, koszty prowadzenia działalności gospodarczych.
To cały czas... dalej tutaj zapytam już państwa, bo tutaj rozwija pan oczywiście wątek bardzo ważny rolnictwa, który także będzie przedmiotem pewnie dyskusji w Parlamencie Europejskim w nowej kadencji. Ale co takiego najbardziej istotnego nas czeka, państwa czeka, jeżeli staniecie się eurodeputowanymi, czy też eurodeputowanych, którzy zostaną wybrani z naszego regionu w tej nowej kadencji? Czy to jest rzeczywiście tym wyzwaniem relacje z Ukrainą dotyczące handlu Unia Europejska, Ukraina? W tle mamy zboże i mamy też przygraniczny charakter województwa podkarpackiego. Czy generalnie funkcjonowanie Unii Europejskiej, bo przecież toczy się dyskusja mocniejsza, słabsza, dotycząca organów, kompetencji, tego wszystkiego, z czym my mamy do czynienia gdzieś tam, będąc obywatelami Unii Europejskiej, pani poseł?
Myślę, że mamy bardzo dużo tych wyzwań. Moim zdaniem musimy przede wszystkim powalczyć o umocnienie, o to, żeby Polska wróciła znowu do tej grupy państw europejskich, z którymi się liczą pozostałe państwa, tak? Żebyśmy ze względu na naszą gospodarkę, ze względu na to, jak wielu mamy obywateli, bo jesteśmy dosyć dużym krajem, żebyśmy rzeczywiście mieli znaczący wpływ na to, co się dzieje w Europie. Będziemy mieć 53 eurodeputowanych i to jest dosyć duża siła. W momencie, kiedy ci eurodeputowani będą działać w dobrym porozumieniu, nie będziemy rozbici, to będziemy mieć tą siłę znacznie większą.
Chociaż w różnych grupach politycznych,
tak,
na pewno.
Tak, na pewno. I teraz dla mnie największym chyba wyzwaniem jest właśnie to, żebyśmy po tych latach chudych, bo przez to, kto rządził w Polsce, PiS nas prawie doprowadził do granicy w ogóle jakby bycia w Unii Europejskiej. Znalazło się bardzo wielu polityków PiSu, którzy próbowali przekonywać do tego, że ta Unia nie jest wcale taka dobra. Moim zdaniem, zdaniem mojego ugrupowania i myślę, że też pan Marcin tutaj jest też z ugrupowania, które optuje za tym, żebyśmy w tej Unii byli, żebyśmy byli silnym państwem i żebyśmy mówili jednym silnym głosem o tym, czego Polska oczekuje i co Polska może też dać Unii Europejskiej. A na pewno przez te 20 lat, kiedy byliśmy w Unii, to te ponad 161 miliardów euro, to nie jest, mówię o kwotach netto, to jest naprawdę bardzo dużo. To widać w całej Polsce i mam nadzieję, że będziemy utrzymywać tą linię, czyli że Polska stanie się znowu ważnym elementem Unii Europejskiej i nikt nie będzie już mówił o tym, że mamy z niej wychodzić.
Zanim Koalicja Obywatelska, to jeszcze Konfederacja. W sprawie tego, jaka debata powinna się toczyć w Strasburgu czy w Brukseli odnośnie do przyszłości Unii Europejskiej. A jeszcze Konfederacja była może podejrzewana, może to jest za duże słowo, ale traktowana jako, tak delikatnie mówiąc, eurosceptyk. Jak to jest
tak,
teraz?
Jeszcze na początku chciałem skończyć myśl z poprzedniego pytania, bo tutaj chciałem się odnieść do tego, że no Trzecia Droga ładnie mówi o tym swoim szyldzie, że to jest taki klin między PiS a Platformę, a jednocześnie na waszych listach, na przykład w tych wyborach macie, przepraszam, na waszych listach już nie ma, a na listach Platformy jest pan Trębacz, który poszedł wzmocnić wynik Platformy Obywatelskiej i dla mnie to jest zdumiewające, bo jeżeli pani Burkiewicz zdobyłaby mandat, to wtedy no, pan, który pomaga teraz Platformę, dostanie się do polskiego parlamentu. Pytanie, w której opcji politycznej wtedy zasiądzie. No, dla mnie to jest bardzo dziwne.
A no, co ja do debaty... Ja nie mam wpływu na to. Pan Trębacz nie jest dlatego członkiem to pokazuje... mojej partii. Więc...
Startuje z piątego miejsca. Wyjaśnijmy słuchaczom. Pan Zbigniew Trębacz na liście koalicji Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
Tak, dlatego
do
w mojej ocenie, tak jak już powiedziałem, to jest tylko fasadowa nazwa, a tak naprawdę to jest jedno środowisko. Dziwię się tylko PSL-owi, że postanowił pójść w tak egzotyczny, miszmaszowy sojusz, bo to na pewno wizerunkowo tej partii nie służy, szczególnie tutaj na, widać to po wynikach na Podkarpaciu, gdzie szczególnie na terenach wiejskich mocno stracili, pamiętam chyba wasze ugrupowanie na terenie Leżajska 3% z groszem, więc znaczy, bardzo słaby wynik.
Panie Tomaszu, nie zgodzę z tym, ponieważ z tego... Mówi pan o tym, że PSL traci. Tu akurat było trochę na odwrót, bo jak zakładaliśmy naszą koalicję, to raczej PSL był pod progiem wyborczym, a Polska 2050 była dużo wyżej. Ale myśmy się dogadali i to jest właśnie sztuka, żeby mieć dobre relacje. I powiem tak, ja w Mielcu i w okolicach mam naprawdę świetne relacje z PSL-em. Muszę powiedzieć, że mi się z PSL-em w mojej gminie, w moim powiecie bardzo dobrze współpracuje, wspieramy się i no, no są tam naprawdę świetni ludzie.
Nie ma przedstawicieli Gratuluję. Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby się mogli odnieść do tego. Pan poseł, pan Tomasz Buczek, możliwe, że w przyszłości poseł będzie kontynuował z Konfederacji.
Na pewno, jeśli chodzi o kwestię unijną, no nasze podejście jest takie, że w Konfederacji łączymy zarówno te głosy, które bardziej patrzą w takim ostrym kierunku wobec Unii Europejskiej, czyli takie, które uważają, że trzeba rozważać tą alternatywę, jaką być może będzie kiedyś konieczność wyjścia z Unii Europejskiej. Oczywiście w tym momencie nie ma takiego tematu, ale wszyscy widzimy, że te szkodliwe procedury, przeciwko którym nie sprzeciwiali się politycy frakcji PPP w Parlamencie Europejskim, którą reprezentują przecież politycy Platformy Obywatelskiej, ale również przecież premier Morawiecki na Radzie Unii Europejskiej zgadzał się wszystko bez prawa weta, zgadzał się na kwestię Fit for 55, zgadzał się w to 2020, 2020 rok, w 2019 roku zgadzał się na kwestię Nowego Zielonego Ładu, później głosowania, wspólne głosowania nad otwarciem się na handel bezcłowy z Ukrainą. To są rzeczy, na które no, my się nie możemy godzić.
Czyli co jest do naprawy zdaniem no, chociażby Konfederacji ta kwestia, chociażby pierwszej ta
kwestia,
kolejności?
W pierwszej kolejności w mojej ocenie chociażby kwestia tego, że jest zezwolenie z Unii Europejskiej na to, żeby wielki kapitał zagraniczny transferował się na Ukrainę. Tam na tych obszarowych, wielkoobszarowych gospodarstwach mógł produkować poza unijnymi normami. To jest zarówno w dziedzinie rolnictwa, chociażby w produkcji z rębki, która również tutaj w Polsce bardzo podupadła na skutek otwarcia się na handel z Ukrainą. Nasi producenci, ich ceny bardzo drastycznie poleciały w dół, odczuwają negatywne skutki tego. No i teraz oni muszą dotrzymać norm unijnych, muszą ponieść wszystkie wysokie koszty produkcji, jakie tutaj generuje nasza obecność, nasze członkostwo w Unii Europejskiej. A z drugiej strony jesteśmy otwarci na handel z Ukrainą, z krajem, który ma nieograniczone możliwości produkcyjne, produkuje na równych prawach jak członek Unii Europejskiej, a jednocześnie nie może, nie musi spełniać wszystkich norm restrykcyjnych, nie musi ponosić kosztów, nie musi płacić składki członkowskiej. Jesteśmy za tym, aby Unia Europejska była Unią równych szans dla wszystkich, zarówno dla członków, przede wszystkim dla krajów członkowskich, bo nie możemy się godzić na to, że będziemy dokładać do tego, żebyśmy tutaj utrzymywali sztucznie inne gospodarki w momencie, kiedy nasze gospodarki będą podupadać i nasi rolnicy w dłuższej perspektywie naprawdę zapłacą za to bankructwem w swoich gospodarstwach, a to się przełoży na nasze bezpieczeństwo żywnościowe i na rosnące koszty produkcji, bo jeżeli wpuścimy tutaj na rynek europejski monopolistę, który będzie miał wyłączność czy prawie że wyłączność na produkcję rolną, no to wtedy będzie mógł naprawdę te ceny windować już.
O monopoliście pan mówi?
No mówię o monopoliście rynku ukraińskiego, tak? Tu są wielkie agroholdingi, pani poseł, nie wiem, czy pani się tym tematem interesuje, bo no, zdaje się, że nie. Niekoniecznie, bo gdyby pani
nie,
była...
Wie pan, to jest tak trochę, że jak zwykle Konfederacja mówi takimi oklepanymi sloganami, które mają się wbić gdzieś w świadomość ludzi. Tu już zbankrutujecie w ogóle i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć. Znaczy pan jest bardzo młody.
A zna
20 pani... lat temu, jak wchodziliśmy do Unii, to bardzo podobnie my jako Polska byliśmy postrzegani na Zachodzie. I to jest kwestia w tej chwili tego, żebyśmy potrafili... Teraz jest jeszcze wojna, tak? Nie rozmawiamy realnie o tym, jakie ma spełniać normy ukraińskie produkty i rolne i inne, jakie mają spełniać normy. Natomiast na pewno w momencie, kiedy Ukraina by już była takim na ścieżce wejścia do Unii, to będzie musiała spełniać te normy. I właśnie o to chodzi, żeby te normy jak najszybciej zaczęły na Ukrainie obowiązywać.
Chociaż te normy natomiast też również są przedmiotem badania odpowiednich inspekcji polskich.
My mamy większy interes w tym, żeby, bo naszych produktów tam idzie bardzo dużo. A to, co się dzieje ze zbożem i tak dalej.
To... Już momencik, panie Tomaszu, Marcin Piotrowski, Koalicja.
Właśnie o to chodzi, że rozmawiają mali gracze europejscy, a tak naprawdę rozgrywającym w tej chwili jest w Unii Europejskiej Koalicja Obywatelska i działania, które przez ostatnie lata zostały podjęte, ustawiły Polskę w bardzo ważnym momencie i my nawet nie wyobrażamy sobie często z perspektywy Polski, jak ważnym graczem na arenie międzynarodowej jesteśmy. Polska, szczególnie teraz Podkarpacie, jest w centrum uwagi światowej. Wróciłem wczoraj z Jordanii, gdzie w BBC wiadomości o Polsce, przemówienia Donalda Tuska są pokazywane w pierwszych newsach. Już nie jesteśmy byle krajem europejskim. Skupiła się na nas uwaga i to powinniśmy bardzo wykorzystać w tej chwili w Unii Europejskiej.
No jak to wykorzystać, żeby na przykład również wykorzystać potencjał Ukrainy w relacjach z Polską, tak żeby Polska na tym nie traciła gospodarczo, o czym wiemy, że takie niebezpieczeństwo jest, istnieje.
Olbrzymie błędy popełnione przez poprzednią ekipę PiS-u. Tutaj handel z zbożem, który przeciekło przez granicę z powodów błędów rządzących. No, takich rzeczy nie mogło być. Gdy chce się ratować kogoś, najpierw musimy jak medyk myśleć o swoim bezpieczeństwie i w ten sposób pomagać. I my w tej chwili geopolitycznie, ale i finansowo trudna sytuacja Ukrainy, ale stawia nas, Podkarpacie, w wyjątkowej przestrzeni. Jesteśmy miejscem tranzytu w obydwie strony. Nauczmy się na tym zarabiać. I w jedną, i w drugą stronę. To, co pani powiedziała z Trzeciej Drogi, że olbrzymie ilości naszych materiałów idą do Ukrainy. Blokady prowadzone przez Konfederację uderzyły przecież w naszych pracodawców, w nasze firmy, które tam eksportują. Ukraina nie ma innego możliwości dostania produktów niż przez nas. Jesteśmy wielkim hubem Podkarpacie, ciągle niewykorzystany. 2 lata zmarnowaliśmy ostatnie na to, żeby przygotować rozbój infrastruktury, dróg, naprawa, rozbudowa, port lotniczy w Rzeszowie.
CPK, przecież to jest chyba chodzi o CPK, jeden z głównych
punktów teraz przeładunkowych.
Rozmawiamy o Podkarpaciu w tej chwili.
Tak, o Podkarpaciu. I na przykład KPO, które zostało odblokowane, przecież to w tej chwili Urząd Marszałkowski wykorzystuje te środki na rozbudowę i to wcale nie odblokował PiS, tylko to jest od momentu wejścia Koalicji Obywatelskiej do zarządzania tymi środkami i my naprawdę naszą przyszłością jest ścisła współpraca. Jesteśmy w tej chwili przed murzem Unii Europejskiej i wykorzystajmy tą uwagę i ten punkt, który wywalczyliśmy my jako liderzy. Na przykład świetne działania Elżbiety Łukaciewskiej, naszej europosłanki, która jest w Parlamencie Europejskim od wielu lat i reprezentuje tutaj nasze podkarpackie interesy, działania Donalda Tuska i mam nadzieję kolejnych europosłów, takich jak ja, którzy będą naszym głosem
Mówię
w Parlamencie Europejskim.
Elżbiety mają jednak dużą siłę.
Nasz telefon 17 i 72, jak państwo poruszają, no wspólnie poruszamy bardzo dużo wątków, których dotyka polityka europejska, ale ja wrócę do tego, do tej instytucji pod tytułem Parlament Europejski. Czy on się powinien zmienić, ten parlament? Na ile powinien być decyzyjny? Co powinien robić? Czym się zajmować w tej nowej kadencji? Na ile być inspiracją do reformy, do dyskusji o reformie Unii Europejskiej? Pan Tomasz Buczek.
To wszystko będzie zależało od tego, jak w innych krajach, jakie partie osiągną wyniki. Czy będzie ten przyszły Parlament Europejski zdominowany przez eurorealistyczne ugrupowania? Jak dużo ich będzie? Czy będą tutaj dysponować odpowiednią siłą głosu? To tego dzisiaj nie wiemy. Tak, to jest wróżenie z fusów. Co do reformy Unii Europejskiej na pewno jest taka konieczność. Co do tego, w jaki sposób Unię reformować, no to tutaj nam jest ciężko powiedzieć, bo to chociażby przez traktat w Nicei była tutaj, odbywała się, przepraszam, traktat Nicei został zastąpiony traktatem lizbońskim, więc tam się zmieniła ta siła głosu, siła liczenia głosów, więc na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości, bo to i tak silne kraje Unii Europejskiej będą o tym decydować, a my musimy umieć się odnaleźć w panujących realiach rzeczywistości unijnej. Jeżeli uda się wprowadzić tam grupę asertywnych, odważnych, bezkompromisowych, bez kompleksów młodych osób, które będą troszkę inaczej patrzeć na rzeczywistość niż wierno poddańcza polityka Unii Europejskiej narzucona nam z góry, jak przyjmuje Platforma Obywatelska i projekt Szymona Hołowni Trzecia
Droga. Co to znaczy wierno poddańcza?
No, bez głosu sprzeciwu
wobec
na wszystko.
Wobec kogo wierno poddańcza?
No, panie redaktorze, chociażby pani Róża Tchun mówiąca tutaj ostatnio, że wpierw Unia Europejska, a później Polska, no to jest naznaczenie drogą, jaką pani Róża Tchun, zresztą jej wszystkie głosowania, jak i głosowania Platformy Obywatelskiej w Unii Europejskiej bez głosu sprzeciwu, bez jakiejkolwiek dyskusji. Ja tam nie widzę jakiejś refleksji nad tym, w jaki sposób bronić polskie interesy. Donald Tusk, który był poukładany...
No, panie Tomaszu, ale
mogę, już momencik, mogę, pani poseł.
Pani poseł, ja pani nie przerywałem dzisiaj.
Okay, dobrze,
dziękuję.
Dobrze.
Donald Tusk, który w mojej ocenie też realizuje politykę Unii Europejskiej, chociażby kwestia CPK, zatrzymania budowy CPK, jest w interesie Niemiec i za tą politykę, którą realizuje Donald Tusk, dzisiaj czy nie tak dawno otrzymał pieniądze z KPO i tymi pieniędzmi teraz obdarowuje tutaj i podejrzewam będzie hojnie obdarowywał, tak jak wcześniej robił to PiS z jakimiś czekami objazdy, tak teraz tutaj już pan z Platformy Obywatelskiej rozpoczął piękną mową, tak, że te pieniądze płyną. To są pieniądze z kredytów, to są pieniądze, na które my się zadłużamy i które będziemy musieli spłacać przez najbliższe lata. To są pieniądze z europodatków.
Częściowo tak, częściowo nie.
Ale to są też pieniądze z europodatków w dużej, dużej części i z tych europodatków, które będą nakładane między innymi na branżę transportową i na inne branże, systemy ETS, prawda, tutaj emisja redukcja emisji spalin, która jest przez Unię też narzucana, również z tego tytułu będą wzrastać ceny energii i z tych pieniędzy będzie finansowany również KPO. Więc my się nie godzimy na taką politykę, żeby cały czas podnosić Polakom koszty życia, żeby w imię religii klimatyzmu narzucać na nas dyrektywy budynkowe, że będziemy musieli ocieplać nasze budynki pod dyktat, bo samo ocieplanie nie jest złe, jesteśmy za tym, to redukuje koszty jak najbardziej. Tak, ale dlaczego mamy to robić pod dyktat Unii Europejskiej, dlaczego mamy to robić dopasowując nasze budynki do odpowiedniej klasy emisji energetycznej, jeżeli po prostu niektórych na to nie będzie stać. Jeżeli mówimy o mieszkance, powiedzmy wdowie na Podkarpaciu w starym budynku z lat 70. czy 60., która ma emerytury, renty na poziomie krusowskim 2500 zł, tej pani nie będzie stać. Jak się to skończy? Czy takie osoby będą ujęte? Bo oczywiście teraz będzie implementacja tych unijnych dyrektyw do prawa polskiego i czy zobaczymy, jak to polski rząd Platformy Obywatelskiej Trzeciej Drogi dopasuje, bo my mamy duże obawy, że będzie to zrobione w taki sposób, że będziemy po prostu...
Każdy z tych tematów, o którym pan będzie mówi,
tak jak my to nazywamy, dyrektywa wywłaszczeniowa.
Wymagałby pewnie osobnej dyskusji, osobnej diagnozy ze strony przedstawicieli partii politycznych, na przykład kwestie transportowe, na przykład kwestie ekologicznego ocieplania mieszkań, tudzież podatków, o których też się od czasu do czasu mówi, katastralnego i tak dalej, który wraca, nie wraca, ale będzie również pewnie też przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim. Pani poseł Elżbieta Burkiewicz.
Chciałam się odnieść do tego, co mówił przed chwilą pan Tomasz. Mam takie wrażenie, jakbym sobie przypomniała czasy, kiedy mój syn był małym dzieckiem i mówił, kazała mu się ubrać ciepło, to mówił nie, bo on nie chce już, tak? To tak na zasadzie z tymi ocieplaniem tych domów. To jest przecież logiczne, że będziemy mieć mniejsze zużycie energii, a jestem przekonana, że można...
Ale Unii nam do tego nie potrzeba.
No tak, ale to, co pan powiedział, zabrzmiało tak, że w ogóle po co mamy ocieplać budynki?
Ale
po
pani, to, żeby pani chyba nie słyszała, co ja powiedziałem. Powiedziałem, że
nie, ja
ocieplanie jest dobre.
To, co pan
ja
mówił,
sam ociepliłem swój dom.
Długo
tylko
i
chodzi o to, żeby nikt nam tego
słów,
nie narzucał z tego, co
tak.
zrozumiałem.
No tak,
proszę słuchać ze zrozumieniem, pani
tak,
poseł.
Ale na złość nie będziemy ocieplać, bo nam ktoś to narzuca.
Proszę ja słuchać
tak
ze zrozumieniem tego, no to pani źle zrozumiała.
Pani
problem z...
Proszę,
panie Tomaszu, ja panu nie przerywałam. Może raz tylko, ale się wycofałam. Bardzo proszę o to samo.
Pani poseł, jaki Parlament Europejski? Co nas czeka, jeżeli chodzi o możliwości decyzyjne? Czy Parlament wymaga reformy? Czy też będzie inspirował takie reformy? Czy są potrzebne reformy w ogóle w funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
Są potrzebne reformy, bo to, co generalnie, ja jestem osobą, która uważa, że zmiany są nam zawsze potrzebne, tak? I trzeba, nie ma organizacji tak politycznych, jak i biznesowych, jak i społecznych, które mogą tkwić cały czas jakby w tym samym sposobie funkcjonowania. Bo zmieniają się ludzie, zmieniają się sposób funkcjonowania, nawet same media nam się zmieniają dość gwałtownie i po prostu musimy się też dostosowywać. Więc Unia Europejska, Parlament Europejski też tego potrzebuje. Nie chciałabym się teraz o jakichś bardzo szczegółowych rzeczach wypowiadać, bo to wymaga też jakby funkcjonowania wewnątrz. Ja nawet
to
myśląc...
nas czeka pewnie po 9
tak,
czerwca.
Tak, zdecydowanie.
Dopiero.
Natomiast ja przede wszystkim chciałabym zaapelować do obywateli, szczególnie na Podkarpaciu, do tego, żeby poszli do wyborów. Ja wiem, że jest już takie zmęczenie, nie tylko wśród wyborców, ale też i wśród działaczy, wśród polityków kampaniami wyborczymi, bo mamy, akurat się to tak zbiegło, że mamy co kilka miesięcy kolejną już trzecią kampanię, a nie za długo jeszcze później będzie prezydencka.
Ale dzięki temu ile się robi, tak, ile się dróg otwiera nagle. Ile wstęp przecina.
Wszyscy dużo mówią. Więc ja bardzo, ale to bardzo apeluję do wszystkich obywateli. Drodzy Państwo, idźmy wszyscy do wyborów i głosujmy, wybierajmy. Te wybory są, nie wiem, czy nie są najważniejszymi wyborami w ogóle w tym roku, w tym jakby cyklu wyborczym. Pomijam, te pierwsze to były no, jakby na skalę naszą krajową bardzo ważne. Przerzuca się to też na europejskie nasze funkcjonowanie, ale tu w tej chwili mówimy o tym, co będzie z nami jako Polską w Unii Europejskiej, a jesteśmy My musimy być w tej Unii. Nie ma jakby innej opcji. I apeluję jeszcze raz, idźmy wszyscy do wyborów.
Powiedzmy, jaka jest specyfika tej kampanii wyborczej. Ostatnio mieliśmy kampanię taką bliską nam, obywatelom, w małych ojczyznach, o tym, co się dzieje w najbliższej naszej okolicy, gdzie powstanie kanalizacja, gdzie będą wodociągi, jak ma funkcjonować nasz wójt, burmistrz, nasza rada najbliższa. A więc takie bardzo bliskie wybory, to już za nami, a teraz wybory, które wydawałoby się, odbywają się gdzieś na takiej bardzo dalekiej orbicie. I na czym właśnie waszym zdaniem, państwa zdaniem będzie polegać specyfika tej kampanii wyborczej? Jak przekonać naszych sąsiadów, nasze koleżanki, kolegów do tego, żeby wziąć udział w tych wyborach? Marcin Piotrowski.
No na pewno musimy głosować i to są wybory dla naszych dzieci. I to jest ważne, bo może jeszcze odpowiem w mojej szansy o tym, jak powinna Unia Europejska wyglądać. Ona nie jest idealna i dlatego ja tam idę, żeby ją też od środka zmienić, żeby dać jej energii. Bo nie idę tak jak... Czytam teraz książkę Chłopcy o Konfederacji, o Korwinie. I on tam poszedł spać, rozwalać ją od środka, a my idziemy ją budować, zmieniać się dla naszego dobra. Dobra dla naszych dzieci i te wybory bardzo zdecydują w jakiej Polsce będziemy żyli za 5 lat. Czy otwartej, bogatej, godnej, z godną płacą, z ludźmi, którzy chcą żyć tutaj wśród nas, na Podkarpaciu. Nasz region się bardzo wyludnia, młodzi ludzie uciekają, ale na szczęście przez ostatnie lata tacy ludzie jak ja wracają z zagranicy. Ja spędziłem 11 lat na migracji, pracując w różnych miejscach, w Irlandii, przesyłając pieniądze tutaj, do Polski, do Podkarpacia, żeby tu inwestować. I to mi pomogło w Unii Europejskiej. Wielu moich przyjaciół chce tu wrócić. Ja chcę w tych wyborach, żeby dać im szansę. Tę szansę musimy dać też poprzez zmianę w Parlamencie Europejskim, która jest konieczna, bo to już jest bardzo duża instytucja. Często, jak to duże instytucje, powoli działające, ale to jest olbrzymia energia, która powoli się rozpędza, ale ma olbrzymią moc sprawczą. My wspólnie możemy działać razem. To, co mówiliście, że jakieś kredyty... Przecież my jesteśmy największym beneficjentem w Unii Europejskiej. Polska dzięki działaniom Koalicji Obywatelskiej w tej chwili jest bardzo ważnym graczem. 53 europosłów to jest piąta siła w Europie. Polska ma bardzo mocny głos, ale to musi być głos kreatywny. Nie możemy być tam opozycją. Jeśli chcemy wejść, to Podkarpacie musi mieć tam swojego przedstawiciela, bo to właśnie nasze ugrupowania będą tam w najbliższym parlamencie dalej sprawować kluczową rolę i będą głosem napędzającym. I musimy jako Podkarpacie być tam bardzo, jako Polska, bardzo, bardzo mocno słyszalni. To daje Koalicja Obywatelska.
Tomasz Buczek, Konfederacja. Jakie barwy tej kampanii?
Tak, po pierwsze chciałem się odnieść, bo pan tutaj pije do jakiejś książki o Konfederacji. Jak pan chce wiedzieć, czym zajmuje się Konfederacja, proszę śledzić nasze działania, a nie czytać jakieś książki chyba naszych, to nie są nasi sympatycy, osoby, które pisały tą książkę.
Co do kwestii... Przyjaciel Korwina, polecam.
Ja nie znam przyjaciół pana Korwina i pan Korwin, z tego co wiem, nie kandydował w poprzednich wyborach z naszych list, teraz robi konkurencyjną listę, więc być może to jest bliższy wam przyjaciel, skoro teraz robi konkurencję dla Konfederacji niż dla mnie. Skoro pan czyta książki przyjaciela
jakby
Korwina.
To była telewizja, co to do, by było co widać, do, jakie mam wielkie co oczy ze zdziwienia.
Tak, co do kwestii Unii Europejskiej, bo pan też poruszył tutaj kwestię unijną, no to trzeba zaznaczyć jasno, że dużo większe znaczenie w pracy w organach Unii Europejskiej mają ministrowie rządu krajowego oraz w szczególności pan premier. To tam są wyznaczane kierunki pracy Unii Europejskiej na najbliższe lata i tam należało, tak jak Mateusz Morawiecki nie dokonał tych odważnych decyzji, czyli nie zawetował Fit for 55, nie zawetował nowego Zielonego Ładu, tak również nie mam wątpliwości, że wetował takich złych, szkodliwych dla Polski ustaw nie będzie Donald Tusk. Ministrowie polskiego rządu mają naprawdę mega przełożenie na pracę w komisjach ze swoimi partnerami z innych krajów, a dopiero na końcu tego procesu legislacyjnego, prawa unijnego są parlamentarzyści, europarlamentarzyści i to oni dopiero mogą zagłosować przeciw, ale muszą zbudować większość taką.
Zatem, panie Tomaszu, jak przekonać mieszkańca Podkarpacia do udziału w tych wyborach?
No, szanowni państwo, jeżeli chcecie mieć obraz polityki miałkiej, nijakiej, no to możecie głosować na PiS, Platformę, Trzecią Drogę, PSL, Lewicę. Jeżeli chcecie odważnych polityków, możecie głosować na polityków, którzy dali się tutaj poznać swoją postawą przez ostatnie lata. lata i takich znajdziecie na listach Konfederacji. Jak przekonać? My będziemy robić masę spotkań, będziemy, nie będę dzisiaj opowiadał o wszystkich naszych planach kampanijnych, bo wszystko będzie w swoim czasie zrobione. Mamy nadzieję przekonać jak najwięcej osób. Będziemy chcieli dotrzeć zarówno do osób młodych, osób starszych, osób w miastach, osób na wsiach. My tutaj przede wszystkim będziemy starali się mówić o tym, co było złe, a co należy poprawić. Jaką mamy wizję, jaki mamy pomysł dla Polski w Unii Europejskiej. Oczywiście Platforma, Trzecia Droga, PiS nawet będzie straszył, że to Konfederacja jest ugrupowaniem chcącym wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tak nie jest. My chcemy stworzyć nam dobre warunki w ramach Unii Europejskiej do tego, żebyśmy naprawiali to, co jest złe, a to, co dobre pielęgnowali. Oczywiście mamy bilans dodatni z racji członkostwa naszego w Unii Europejskiej. Tego się nie da nie zauważyć. To są lata, ale są również minusy, bo pamiętajmy, że też w ramach dostępu do wspólnotowego rynku oddaliśmy część naszych kompetencji organom unijnym. Oddaliśmy też, wpuściliśmy na nasz rynek konkurencję za granicę, która miała większy kapitał. Łatwiej było temu kapitałowi.
Konfederacja jest zawsze za tym, żeby była konkurencja, wolny rynek.
Oczywiście, że jesteśmy i dlatego wolny rynek w ramach prawa równego dla wszystkich. A czy teraz wolny rynek jest dla Unii Europejskiej, która może...
Wolny rynek, to jest wolny rynek?
To teraz pani poseł Elżbieta...
Pani poseł teraz tutaj mówi o rzeczach absurdalnych, bo to, co ma w obecnej sytuacji Unia Europejska, to nie jest, przepraszam, Ukraina w Unii Europejskiej, to nie jest wolny rynek dla Polski i pozostałych krajów. To jest uprzywilejowanie jednego kraju względem innych.
Poseł Elżbieta Burkiewicz w sprawie tego kampanii.
Bardzo długiej przemowy.
Bardzo proszę, pani poseł.
Bo jak pani poseł przemawia, jest okej, ale jak ktoś dłużej mówi, to nie jest okej.
Pani poseł Burkiewicz, bardzo proszę.
Zamurowało mnie po prostu. Dobrze, panie Tomaszu, więc jeśli chodzi o Ukrainę, to przypominam panu, że na Ukrainie się toczy wojna i to jest wojna...
Była pani po wybuchu wojny na Ukrainie?
Nie była.
A ja byłem 3 razy.
Już słyszałam, że pan był 3 razy, co nie znaczy, że ja nie pomagałam Ukrainie.
To nie musi mi pani przypominać, że tam trwa wojna, naprawdę.
Natomiast...
Skupmy się na tym, jak będzie wyglądać kampania.
Dobrze, ja bym chciała, no bo tak samo słowo, nasz program nazywa się panel polityczny. Czyli panel to jest jakaś dyskusja, tak? A ja przez dłuższą chwilę mam wrażenie, że to nie jest panel, tylko to jest program dla pana Tomasza. Tutaj jest tego czasu trochę więcej.
Okej, dobrze,
pan Tomasz ma dużo do powiedzenia. Ja się tylko nie zgadzam z bardzo wieloma, nie mówię, że ze wszystkim, ale z bardzo wieloma stwierdzeniami, które przed chwilą padły, nie zgadzam się. Mówił pan o tym, że jeżeli będziecie w Europarlamencie, będziecie mieć jakieś propozycje dla Polaków. Ja sądzę, że pierwszą najważniejszą propozycją dla Polaków, która będzie z waszej strony przekazywana, to propozycja wyjścia z Unii Europejskiej.
Pani sądzi. Ja nie mam wpływu na to, co pani
sądzi. Ja panu nie przeszkadzałam. Bardzo proszę pozwolić mi dokończyć. Ale to słowo...
To jest tak głupie.
No dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Unikajmy takich sformułowań. Panie redaktorze,
pani sądzi, co Konfederacja
ja bym
będzie...
Tomaszu, bardzo proszę. Ja mam nadzieję, że jednak będzie pan potrafił pokazać poziom dyskusji i utrzymać ten poziom, żebyśmy nie schodzili poniżej pewnej linii, której nie chcemy wszyscy przekraczać. Ja w każdym razie na pewno nie chcę przekroczyć tej takiej magicznej linii.
Proszę nie zarzucać Konfederacji czegoś, czego nie proponuję.
Na pewno Konfederacja, to co pan Marcin powiedział, książka Chłopcy, tak? Więc ja...
Nie czytałem.
Ale ja nawet nie podejrzewałam, że pan ją czytał. Dobrze, chciałam powiedzieć o tym, że samo słowo chłopcy, właśnie, Konfederacja to są chłopcy. I tu zwracam uwagę wszystkim kobietom, które pójdą do wyborów. Drogie panie, zwróćcie uwagę, kto jest na listach Konfederacji. To są sami prawie mężczyźni. Tam oczywiście są kobiety. Ja panią Pikułę bardzo szanuję, bo ma charakter i walczy. Natomiast dlaczego pani Pikuła nie jest jedynką na waszej liście? Dlaczego nie kobiety są u was jedynkami? I dlaczego kobiety u was nie mają takiego samego prawa głosu jak w innych ugrupowaniach?
Dlaczego nie mają takiego samego prawa
właśnie,
głosu? Bo nie rozumiem tego stwierdzenia. Proszę uargumentować.
No proszę sobie popatrzeć na to, jakie macie zdanie na temat roli kobiety w życiu.
A jakie mamy zdania?
Rozmawiamy teraz...
No bo pani zarzuca mi coś, jakieś...
Ja myślę, że teraz tych wątków nam jest strasznie dużo, nam się tutaj stworzyło. Bardzo proszę Marcina Piotrowskiego, żeby wrócił jeszcze...
Mamy chyba taką samą proporcję, jak u was na liście, co do stosunku mężczyzn i kobiet, bo to reguluje parytet.
Z tego, co widzę, cztery panie i sześciu panów na...
Ale i tak najbardziej prokobiecą listę ma Koalicja Obywatelska. Ela Łukacijewska, Jola Kazimierczak, Teresa Kubas-Hul, trzy wspaniałe kobiety.
Wracam do pytania, panie Marcinie. Jak przekonać mieszkańców Podkarpacia?
Przekonać tym, że nie możemy pozwolić sobie, żeby eurosceptyczne, antyunijne partie, takie jak PiS i Konfederacja, prowadziły nas w drogę do wyjścia z Unii Europejskiej. Posłuchajcie, pojedźcie do Anglii. Ja byłem tam miesiąc temu. Zamknął się kraj. Kontrole na granicy, przesłuchania, gdy wjeżdżasz. Wielu naszych rodaków, którzy tam pracują, mówią, że ja też się spotykam z Anglikami, z Szkotami. Mówią, Marcin, gdybyśmy mieli takiego człowieka jak ty, to byśmy chcieli, żeby startował u nas, żeby nas wprowadził z powrotem do tej otwartej przestrzeni, bo to się wyglądało. Zamkniemy się, zabarykadujmy się z handlem, z przemysłem. Jaką my mamy przyszłość? Zamkniemy się znowu granice. Z jednej strony wojna, Białoruś, Rosja. Zamkniemy się przed Unią Europejską, wybudujemy znowu mury. Nasza gospodarka już jest przez te 20 lat zbyt połączona systemem wzajemnej współpracy z całym światem. Jesteśmy globalnym graczem. Polska zyskuje naprawdę bardzo dużo dzięki współpracy z Unią Europejską, z innymi krajami, z innymi partnerami. Jak namówić ludzi? Nie pozwólmy, żeby spadła ta energia. Zobaczmy, co się wydarzyło w wyborach samorządowych. Po zwycięstwie 15 października, po euforii, wszyscy powiedzieli, zrobiliśmy swoją robotę. Teraz już niech będzie tak, jak było. Ja już odpracowałem, jadę sobie na majówkę czy tam. I nie poszli ludzie do wyborów. Bardzo niska frekwencja. Wybory to jest święto demokracji. To jest nasz jeden wybór. Chodźmy na te 15 minut. Obowiązek. Zagłosujmy. Myślmy o tym, że przecież nie ma na kogo głosować. Rozejrzyjcie się na listach wyborczych. Są ludzie o bardzo różnorodnym doświadczeniu. Nie głosujmy od razu z myślą o zawsze 1, 2, 3. Rozejrzyjmy się na tej liście. Są ludzie wartościowi, którzy niosą ze sobą program, którzy niosą ideały. I takich ludzi bardzo dużo jest na listach. Koalicji Obywatelskiej z różnym doświadczeniem, od mieszkańców wsi, takich jak ja, przez ludzi z miasta, świetnych kobiet. Każdy znajdzie kogoś dla siebie, tylko pomyślmy o tym. Z głową i rozsądkiem idźmy na wybory, bo to jest ważna decyzja.
Tomasz Buszek, króciutko apel o udział w wyborach.
Tak, ja zachęcam wszystkich Państwa, szczególnie tutaj na Podkarpaciu, jeżeli nie chcecie, żeby Wasze interesy reprezentowali politycy Platformy, PSL-u, Trzeciej Drogi, Lewicy, no to głosujcie na Konfederację, PiS-u również, bo nie dali się w ostatnich wyborach przez ostatnią kadencję w Europarlamencie poznać od dobrej strony.
Poseł Elżbieta Burkiewicz, Trzecia Droga.
Również apeluję do wszystkich o pójście do wyborów, o zagłosowanie na partie, które gwarantują silną pozycję Polski w Europie, na partie, które nie będą chciały nas wyprowadzić z tej Europy, czyli patrz na PiS i na Konfederację, bo tu jeżeli by mieli te partie miałyby jakąś decydującą rolę, to grozi nam niestety, ale duży problem z naszą obecnością w Unii Europejskiej, bo nie tak dawno byłam świadkiem, jak dwóch polityków z PiS-u i z Konfederacji na wizji kłóciło się o to, kto jest bardziej eurosceptyczny. I był to pan poseł, europoseł Karski i pan poseł Berkowicz z Konfederacji. Bardzo dość zażyła dyskusja ożywiona, kto z tych polityków jest bardziej eurosceptyczny.
Na Podkarpaciu, przypomnę, jest 6 zarejestrowanych komitetów, tak. W sumie 60 kandydatów. Nie było dzisiaj z nami na debacie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy, ale jedną informację jestem Państwu winien. Daniel Obajtek, były szef PKN Orlen, jest w Polsce. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że może przebywać za granicą. Daniel Obajtek będzie ubiegał się o mandat europosła w wyborach 9 czerwca. Jest jedynką Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Spekulacje o jego wyjeździe z kraju pojawiły się m.in. po konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, podczas której prezentowano ostatnio jedynki z list wyborczych w całym kraju. Obajtek zamieścił dzisiaj wpis na portalu X i dołączył nagranie: na kampanijnym szlaku Bachusz w gminie Dynów. Działamy dla Polski. Ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych, którzy szukają mnie na Węgrzech, w Albanii czy w Dubaju, napisał były szef Orlenu. Na nagraniu Daniel Obajtek stoi obok mężczyzny, jak mówi wójta gminy Dynów. To nie jest Budapeszt, pozdrawiam wszystkich z gminy Dynów. Spotkałem pana wójta, wspaniała gmina. Panie wójcie, tak mówi Daniel Obajtek na nagraniu. Były prezes Orlenu w ostatnim czasie powrócił na czołówki gazet i portali internetowych ze względu na aferę w spółce, którą kierował w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura prowadzi śledztwa, które swoim zakresem obejmują kilka głównych wątków, w tym m.in. fuzję Orlenu z Lotosem i przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych. W związku z aferą prokuratura zleciła przeszukanie domu Daniela Obajtka. I o tym również będziemy informować na antenie Polskiego Radia Rzeszów, także w naszych wiadomościach, które już za niecałe 6 minut o godzinie 12. A naszymi gośćmi dzisiaj byli kandydaci, a także politycy podkarpaccy. Tomasz Buczek z Konfederacji.
Dziękuję.
Marcin Piotrowski, Koalicja Obywatelska. I pani poseł Elżbieta Burkiewicz, Trzecia Droga Polska 2050.
Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Audycję zrealizował Maciej Rosół i Krzysztof Kogut. Za uwagę dziękuję. Roman Adamski. Do usłyszenia.